Większość nas, gdy budzi się codziennie rano, nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo nasze życie, teraz w roku 2025, różni się od życia, które wiedli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie albo ludzie odlegli od nas w historii zaledwie o 150, 200 czy 300 lat. Oczywiście porównując to z długością naszego życia, te 200 czy 300 lat to ogromny skok, ale w historii ludzkości ta warstwa technologiczna, ta epoka technologii to zaledwie parę minut na zegarze wskazującym czas trwania kultury człowieka. Porozmawiajmy dzisiaj o elementach technologii, bez których my naszego życia sobie nie wyobrażamy, a które w naszej historii są zaledwie kropeczką na tej liście czasu, na tej osi czasu, która sięga od zarania historii ludzkości do dnia dzisiejszego. Sprawa ciekawa, choć pewnie nie bieżąca i niepolityczna, ale w tych zwariowanych, ciężkich czasach, czasach, kiedy każdy próbuje nas wystraszyć, podkręcić, nakręcić, myślę, że na tyle ciekawa, że można na nią poświęcić parę minut. Zapraszam Was. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dzisiaj będą pogodne, bo będą opowiadały o rzeczach, które uprzyjemniają i ułatwiają nam życie, choć niestety w paru miejscach będę musiał odwołać się do rzeczywistości nieco mniej fajnej i tego przede wszystkim, jak ta rzeczywistość dziś wokół nas wygląda, w jaki sposób jest układana. Mówić będziemy o technologiach, o rozwiązaniach technicznych, o różnego rodzaju pomysłach czy elementach związanych z naszym funkcjonowaniem technicznym, technologicznym, które przyjęliśmy czy nauczyliśmy się uznawać jako coś zupełnie normalnego, naturalnego i niezmiennego w naszym życiu. A tak naprawdę są to technologie, które znamy zaledwie od kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Zaczniemy od tych, które są najmłodsze i będziemy przesuwali się w dół. Pierwszą z nich, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest Bitcoin. Bitcoin, czyli najbardziej znana i najbardziej ceniona waluta, która nazywana jest od lat kryptowalutą. Oczywiście tu nie chcę wchodzić w szczegóły, czym kryptowaluty różnią się od tych walut tradycyjnych, budowanych przez banki centralne. Wiemy tylko jedno. Jeśli chodzi o Bitcoina, to był on narzędziem, które miało z jednej strony uniemożliwić bezkarny dodruk pieniądza przez rządzących, przez polityków i przez organizacje finansowe, a oprócz tego miał być też narzędziem, dzięki któremu ludzkość mogłaby spokojniej patrzeć w przyszłość, bo narzędziem, które pozwalało funkcjonować całkowicie anonimowo. Bez podglądu tych oczu, które chcą widzieć więcej, bez podsłuchu, bez możliwości kontrolowania tego, co robimy z naszymi pieniędzmi, w jaki sposób nimi operujemy i w jaki sposób funkcjonujemy w naszym świecie. Ja osobiście z Bitcoinem po raz pierwszy spotkałem się lata temu, w czasach, kiedy kosztował on $400 za jednego Bitcoina. To był moment, kiedy to już była pewnego rodzaju moda, kiedy to już był szał, kiedy już te notowania kryptowaluty bitcoinowej szły bardzo mocno w górę. Natomiast ja wtedy usłyszałem o tej możliwości zakupu bitcoinów po raz pierwszy i bardzo tego żałuję, bo wtedy miałem pieniądze, mogłem tych bitcoinów kupić ze dwa, pewnie albo dwa z kawałkiem, bez większego problemu, nawet nie przyznając się żonie, bo tymi pieniędzmi wtedy operowaliśmy, ale uznałem, tak jak wiele rzeczy w życiu, czy wiele razy w życiu, że jeśli jest to coś, na czym się nie znam, a przy okazji jest to coś, czego poznawać nie zamierzam, bo mi się zupełnie do niczego w codziennym życiu nie przyda, to odpuszczę, bo po co wchodzić coś nieznanego, po co wchodzić coś, czego potencjału wzrostowego określić nie jestem w stanie. Czy jestem z tej decyzji dumny? Tak, bo wtedy podjąłem tą decyzję świadomie, nie dałem się nakręcić koledze, który chwilę później okazał się mocno nieuczciwy. Natomiast jak dzisiaj patrzę na wykresy cen Bitcoina, to lekki szlak mnie trafia, bo te $400 wtedy to było około 1100 zł w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Tymczasem dzisiejsza cena, wybaczcie, podpieram się notatkami, jednego Bitcoina w złotówkach to 441 tysięcy owych złotych. Tak, oczywiście ogromny skok wartości Bitcoina spowodowany jest wieloma czynnikami, między innymi właśnie tym, że nie da się go dodrukować, nie da się go stworzyć z pustego powietrza, tak jak tworzy się waluty banków centralnych, którymi na co dzień obracamy. Natomiast te 441 tysięcy złotych sprawia, że no, ja mogę spać spokojnie, bo nie zaryzykowałem dawno temu i wiem, dlaczego nie mam tych pieniędzy. Natomiast nie wiem, jak mogą dzisiaj spać ci, którzy zgubili na przykład pendrive, na którym mieli zapisanych kilka bitcoinów w tych bardzo wczesnych czasach, albo jak czują się ci, którzy na samym początku bitcoina, tej waluty ludzi związanych z wolnością, ludzi, którzy chcieli coś zmienić w świecie, jak za pojedyncze, czy nawet więcej niż jednego bitcoina, kupowali książkę, kupowali e-booka, czy jakieś proste, dzisiaj bardzo tanie usługi. Ta szalona jazda bez trzymanki, którą były wzrosty, spadki, zmiany wartości bitcoina, to jest coś, o czym pewnie ludzie będą pisali książki i już dzisiaj zresztą te książki piszą. Ja natomiast chciałem, żebyśmy pamiętali, że coś, co dla wielu ludzi, którzy żyją wokół nas, coś, co stało się metodą na to, żeby podnieść swoją zamożność, swoje bogactwo, jest bardzo, bardzo młodym produktem, bo bitcoin jest z nami zaledwie od 16 lat. Kolejny element, o którym chciałbym porozmawiać, jeśli chodzi o technologię, to iPhone. iPhone to oczywiście nie jest ani pierwszy, ani najlepszy, ani najdoskonalszy telefon komórkowy. Jeśli dzisiaj popatrzycie na oferentów chińskich, jeśli popatrzycie na dziesiątki firm chińskich, które produkują smartfony, to bezproblemowo znajdziecie telefon, który ma lepsze parametry, jest znacząco tańszy, mniej się grzeje, ma lepsze zdjęcia, ma lepszy dysk, ma więcej wszystkiego, ma lepsze wszystko itd., itd. Ale nie czarujmy się, to właśnie iPhone i wprowadzenie tego produktu przez Apple, przez firmę, która bardzo mocno układała przez wiele lat mody na świecie, było zmianą, jeśli chodzi o to, jak postrzegamy w ogóle telefony komórkowe. Bo telefony komórkowe były dużo, dużo, dużo wcześniej. Nie będę tu wchodził w samą historię telefonów komórkowych od zarania ich dziejów, od momentu, kiedy były używane przez służby, kiedy były używane przez różnego rodzaju organizacje polityczne, właśnie związane z bezpieczeństwem, czy związane choćby z militariami, ale tak naprawdę chciałem tu popatrzeć na swój własny przykład, na swoją własną ścieżkę, bo mój pierwszy telefon komórkowy to nie był iPhone oczywiście, to nie była nawet tak popularna przez wiele, wiele lat Nokia. Moim pierwszym osobistym telefonem komórkowym była maszyna, która nie była, jakby to ładnie powiedzieć, w żaden sposób przenośna, bo była to stara Motorola. Sam ten telefon składał się tak naprawdę z dwóch elementów. Mechanizm, który pozwalał na połączenia z siecią, to była taka niedużej wielkości walizeczka, która akurat w moim przypadku zamontowana była w takim specjalnym uchwycie w bagażniku mojego służbowego samochodu. Jeszcze wtedy chyba Opla Astra, o ile dobrze pamiętam. Później ten sam telefon powędrował już do dużo wyższego poziomu, bo do Opla Vectry. Natomiast tym drugą częścią, którą dzisiaj byśmy rozpoznali z łatwością, była słuchawka, na której można było wybierać numery, przeglądać pamięć tych numerów, choć nie było tam ich całkiem, nie było tam dużo miejsca, więc efekt był taki, że jeśli się ten telefon obsługiwało, to trzeba było po prostu ten numer najczęściej przepisać z notesu, przepisać z jakichś notatek i tak dalej. Telefony te były cholernie drogie, telefony te nie tylko jako aparaty kosztowały ogromne pieniądze, ale również połączenia z nich kosztowały potężne pieniądze. Pamiętam, że w tamtych latach, gdy używałem Centertela jako najpierw początkujący handlowiec, później kierownik sprzedaży w całej zachodniej Polsce w mojej firmie, czy w firmie, w której wtedy pracowałem, pamiętam, że zdarzały mi się miesiące, gdzie mój rachunek w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki przekraczał 2000. No i wtedy moi szefowie pytali, słuchaj, mógłbyś troszkę mniej dzwonić, bo to jednak sporo kosztuje, ale w tamtych czasach, te czasy dzisiejsze, kiedy za mniej niż 100 zł możemy gadać bez ograniczeń, wysyłać SMS-y bez ograniczeń, mamy jeszcze w tych telefonach setki gigabajtów, czy terabajty, więc wręcz połączeń internetowych, to są czasy zupełnie inne, zupełnie nieporównywalne. Po tym wynalazku Motorola był mój pierwszy taki prawdziwie przenośny telefon komórkowy Benefone Delta, również dostarczany przez Centertela. Ten był już o tyle wygodny, że można go było powiesić na pasku, można go było chwycić w dłoń, choć był on kawałem klocka, z grubym, ciężkim, masywnym, z bardzo mocną, taką sztywną, metalową anteną. Śmiałem się, że jeśli ktoś by mnie wtedy chciał napaść, to ja ten telefon złapię za antenę i będę tłukł nim jak maczugą. Ten Benefone był aparatem już dużo, dużo nowocześniejszym, dużo sprawniejszym. Pozwalał na połączenia naprawdę sprawne, naprawdę dobrze funkcjonujące. Miałem do niego również zestaw samochodowy z anteną wypuszczoną na zewnątrz, bo poziom sygnału radiowego, które te maszyny generowały, był tak duży, że zakłócały praktycznie wszystko w swojej okolicy. Natomiast one same też zakłócane były przez bardzo wiele rzeczy, w tym, o czym dzisiaj nie pamiętamy, przez rzeźbę terenu. Dla tych z Was, którzy są trochę młodsi albo którzy nie mieli okazji pokorzystać z telefonów Centertela, z tych telefonów na sieć analogową w tamtych wczesnych latach 90. czy w połowie lat 90., tak podrzucę małą dykteryjkę. Te telefony funkcjonowały na fali analogowej, na analogowej fali radiowej, tak jak radioodbiorniki. Pamiętam do dzisiaj dzisiaj taki kawałek drogi między Zieloną Górą a Nową Solą, gdzie mamy na trasie dolinkę, w którą się wjeżdża i później po drugiej stronie, dokładnie jadąc na wprost, wyjeżdża się mniej więcej w tym samym miejscu na przeciwległym stoku. To było takie miejsce, w które ilekroć pokonywałem swoim służbowym samochodem i wjeżdżałem w tą dziurę, to rozmowa telefoniczna prowadzona przez to właśnie tą tradycyjną sieć Center Tela robiła się coraz cichsza, coraz cichsza, coraz cichsza. Czasami, jeśli pogoda była dobra, to nawet będąc tam na dole, słyszałem przez chwilę dużo cichszy głos mojego rozmówcy, a później im bardziej wyjeżdżałem na powierzchnię, tym ta rozmowa robiła się lepsza. Pamiętam, że kiedy przestawiłem się na pierwszy telefon GSM, ten działający na dużo lepszych zasadach, na dużo lepszej sieci, już sieci w pełni cyfrowej, funkcjonującej według zasad, które do dzisiaj używamy, to pamiętam moje zdziwienie, bo w tej samej dolince, w tym samym miejscu, które musiałem pokonać jadąc do klientów, rozmowa prowadzona w trybie cyfrowym po prostu się urwała, bo sygnał był zbyt słaby i nadajnik nie był w stanie mi tej rozmowy przekazywać. Potem po tych Centertelach, po tym Benefonie, po tej Motorola miałem parę Nokii, miałem najróżniejsze telefony, jakieś Ericssony, Samsungi itd., itd. I absolutnym szczytem przed iPhone'em, bo przecież tu o nim rozmawiamy, pamiętam, że była Nokia Komunikator, taka cegła wielkości, praktycznie 1:1 mojego pierwszego jakby przenośnego Benefona, tyle tylko, że ta cegła miała już w sobie wbudowany internet, miała możliwość wysyłania maili i tak dalej, otwierało się ją, żeby pisać wiadomości. Ja na tym telefonie naprawdę robiłem sporo rzeczy biurowych, mimo tego, że przy dzisiejszym porównaniu, czy przy porównaniu z dzisiejszym sprzętem, szybkość, wygoda, możliwości pracy na takim sprzęcie były w ogóle jakby z innego świata, były jakimś nieśmiesznym żartem. Potem przyszła w moim życiu epoka BlackBerry, telefonów z klawiaturami, telefonów, z których potem śmiał się w trakcie właśnie prezentacji iPhone'a Steve Jobs. Pokazywał, że te telefony są bardzo smart, czyli bardzo mądre, bardzo sprytne, bardzo dobrze udające komputer, ale tak naprawdę dużo lepszym pomysłem będzie pozbycie się właśnie tego elementu związanego z pisaniem paluszkami, pozbycie się fizycznej klawiatury, bo wprowadzenie w iPhone'ie dotykowego wyświetlacza zupełnie zmieni obcowanie z tym sprzętem. Miał tu rację, choć oczywiście iPhone nie był ani najlepszy, ani pierwszy, jeśli chodzi o klawiatury dotykowe, o to wyświetlanie przycisków na ekraniku. Natomiast to, co zrobili ludzie z Apple, to było połączenie kilku różnych technologii, między innymi tego, co nazywaliśmy technologią tego Active Touch, czy tam Double Touch, czyli możliwości powiększania ekranu, wykorzystywania gestów, nawet wtedy na samym początku, do tego, aby na tych telefonach sprawniej, skuteczniej funkcjonować. Czy tam multi-touch, wybaczcie, a nie Double Touch. Pierwszy iPhone był tylko w Stanach, później jego druga wersja, wersja trzecia, nie były popularne w Polsce w żaden sposób. Pamiętam, że gdy zobaczyłem iPhone'a dwójkę bodajże w rękach mojego, nie, przepraszam, trójkę, w rękach jednego z moich kolegów, który przywiózł go sobie ze Stanów, to mówiłem, Jezu, jak możesz używać czegoś tak niewygodnego, czegoś tak dziwnego w kształcie, bo on był bardzo obły, taki śmieszny w kształcie. Ja wtedy używałem BlackBerry Bold, chyba 9500, tak się to nazywało, telefonu bardzo szybkiego, sprawnego, który się fantastycznie wygodnie używało. Co ciekawe, używałem BlackBerry, będąc użytkownikiem komputerów Apple'a, już wtedy miałem jakiegoś tam dobrego MacBooka i pamiętam, kiedy udało się wygrać w konkursie na sprzedaż ubezpieczeń pierwszego iPhone'a w moim życiu, to był iPhone 3GS, ja przez długi, długi czas, dosłownie kilka tygodni, zastanawiałem się, czy rozpakować tego iPhone'a, czy sprzedać go tak, jak jest zapakowanego, bo wtedy on był wart sporo pieniędzy, czy jednak spróbować, czy jednak dać mu szansę i zacząć go używać, bo on się ponoć bardzo dobrze sprawdzał w połączeniu z moim Maciem. Przełamałem się, przeciągnąłem strunę, otworzyłem tego iPhone'a, zacząłem go używać. To był model 3GS, a potem... No właśnie, a potem to już poszło, potem poleciały te wszystkie telefony jeden po drugim. Ja nie jestem wariatem, nie wymieniam ich dość często, nawet ludzie śmieją się czasami widząc, że do dzisiaj używam iPhone'a 13 mini, to już jest trzeci aparat z tej serii. I to co ciekawe, myślę, że będę go używał dość długo, albo inaczej tak długo jak się da, bo no właśnie, bo Apple odchodząc od tego, o czym mówił Steve Jobs, pokazując wielkość ekranu iPhone'a pierwszego, tego oryginału, on wtedy mówił, że ekran musi być tylko tak duży, jak daleki zasięg ma kciuk zwykłego człowieka. Dzisiaj Apple odeszło od tej zasady. Dzisiejsze telefony są albo bardzo duże, albo monstrualnie duże. Nagrywam ten materiał na przykład na iPhone 16 Pro Max, którego używam jako kamery, bo jako kamera jest genialny. No ale próbując go używać przez parę tygodni jako mojego głównego aparatu, z ulgą wróciłem do tej małej 13 mini, uznając, że to jest dużo, dużo wygodniejsze rozwiązanie niż cokolwiek innego, bo do noszenia w kieszeniach męskich portek mini nadaje się dużo lepiej niż 16 Pro Max, czy nawet niż te najnowsze 17, 17 R, czy jak one się tam sobie nazywają. iPhone zmienił świat, zmienił sposób, w jaki obcujemy z elektroniką. To od iPhone'a de facto zaczęła się moda na smartfony, to na iPhone'a wychodziły pierwsze, najciekawsze aplikacje, to dzięki iPhone'owi pojawiła się ogromna moda na Androidy, na ten drugi system operacyjny, to dzięki niemu Nokia przestała produkować małe, zgrabne, zwinne telefony przyciskowe i została w to miejsce wpuszczona z bardzo dużym opóźnieniem właśnie na rynek smartfonowy. Jej produkty niespecjalnie modne, niespecjalnie dobrze funkcjonujące na rynku, szczególnie we współpracy z Microsoftem, okazały się gwoździem do trumny tego koncernu. Dziś możemy z rozrzewnieniem powspominać stare, piękne, małe, zgrabne Nokia. Ja tu gdzieś w szufladach mam ze dwie przynajmniej takie, które trzymam z sentymentu. A iPhone został dominatorem, został liderem rynku telefonów komórkowych i idzie do przodu. Czy jest to produkt, który zmienia ludziom życie? Pewnie dzisiaj już nie, natomiast wtedy w roku 2007, gdy pierwszy wychodził na rynek, była to zmiana, która zupełnie zmieniła sposób, w jaki funkcjonujemy nie tylko w naszym codziennym życiu, ale również choćby w internecie. Z moich danych wynika, że aż 65% z Was ogląda te moje materiały właśnie na smartfonach. Wielu z Was na iPhone'ie, ogromna ilość na Androidzie, a wszyscy inni? Wszyscy inni do tych dwóch systemów zostali zmuszeni. Kolejnym elementem, tym kolejnym wynalazkiem technicznym, czy kolejną technologią, a tutaj bardziej marką i sposobem podejścia do pewnego produktu, jest firma Tesla. Nie mówimy oczywiście o wynalazcy Nikoli Tesli, człowieku, który żył na początku XX wieku, który był bardzo zasłużonym, bardzo znanym i jakby ważnym dla rozwoju cywilizacji człowieka wynalazcą. Mówimy o samochodach Tesla. Sama Tesla jako firma została założona w roku 2005. Do roku 2007 pracowano nad tym, żeby stworzyć pierwszy jeżdżący prototyp, a później już samochody dostępne do sprzedaży. Ta pierwsza Tesla Roadster była de facto przebudowanym w bardzo, bardzo mocnym stopniu Lotusem, w którym silnik spalinowy został zastąpiony silnikami elektrycznymi, do tego dołożono baterie, wykorzystano istniejącą strukturę Lotusa Elise do tego, żeby stworzyć właśnie Teslę. Co ciekawe, ta Tesla wygląda jak Elise drugiej generacji, a jest de facto przerobioną jedynką. Natomiast tam widać było, że sama idea zaadoptowania napędu elektrycznego do istniejącego samochodu spalinowego to jest metoda, która napotyka na tak wiele problemów, zmusza do tak wielu kompromisów, że po prostu nie warto tego robić. Tesla Roadster była samochodzikiem zgrabnym, fajnym, sensownym, cięższym od modelu spalinowego, mimo tego, że przecież pozbyto się ciężkiego silnika spalinowego, ale samochodem, który nadal ze względu na tą świetną konstrukcję oryginału, tej wersji spalinowej, od której się wzięła, samochodem, który miał fajne właściwości jezdne, tyle tylko, że to nie Roadster zbudowała potęgę Tesli, bo potrzebny był samochód dla tak zwanych zwykłych ludzi. Małe dwumiejscowe auto sportowe nie jest wynalazkiem, który może stać się popularny, tak jak Mazda MX-5, tak jak wiele innych produktów tańszych, droższych z tej serii czy z tej puli pojazdów sportowych. Tesla Roadster nie mogła być autem popularnym i tu pojawił się absolutny geniusz ekipy, która stała za produktem i za firmą Tesla, bo przygotowano strategię, którą nazwano Sexy, a mianowicie strategię, w czasie jakby według której firma powinna wprowadzać kolejno modele od najdroższego do najtańszego. No więc jeśli patrzymy na nazwę Sexy, to mamy pod ręką jakby cztery modele. Pierwszy to model S, auto duże, luksusowe, kosztujące sporo pieniędzy, ale auto, które pokazywało, że jeśli zbuduje się samochód elektryczny od podstaw, nie wkładając baterii tam, gdzie kiedyś był silnik spalinowy, tylko zbuduje się ten samochód od zera, wykorzystując wszelkie atuty technologii elektrycznej i pozbywając się wszelkich problemów, które generuje technologia spalinowa, wszelkich ograniczeń z tego wynikających, to uda się stworzyć produkt, który będzie absolutnie przełomowy, który swoimi osiągami, który swoim sposobem funkcjonowania, sposobem wymyślenia jest faktycznie czymś zupełnie nowym. to właśnie Tesla Model S, ten pierwszy z modeli w strategii sekcji, absolutnie zmienił postrzeganie tego, czym może być samochód elektryczny, bo znowu, tak samo jak w przypadku iPhone'a, ludzkość znała samochody elektryczne dużo wcześniej, od wynalazków, które przewoziły towary po halach fabrycznych, po jakieś maleńkie samochodziki, które służyły do poruszania się na niewielkich odległościach, ale one wszystkie miały wspólne wady, wady, których Tesla Model S pozbywała się właśnie przez to, że przestała wykorzystywać technologię starą do budowania pojazdu nowego, tylko stworzona została od zera pod potrzeby i pod możliwości silnika elektrycznego. Tesla Model S była szybsza od Porsche Turbo, jeździła sprawnie po zakrętach, bo cała największa masa, czyli właśnie baterie, były położone w podłodze. Ona pozwalała na wykorzystanie dwóch bagażników, zarówno jednego z tyłu, jak i drugiego z przodu. Była samochodem dużym, komfortowym, średnio wykonanym, umówmy się, bo firma Tesla nie była najlepszym producentem w tamtych czasach. Do dzisiaj zresztą zdarzają się problemy z jakością. Wiem to, bo zarówno mój wspólnik, jak i paru znajomych ma trójki, ma modele S, model Y czy model X i wiem, że nie są to w porównaniu choćby z moim Lexusem czy innymi autami z tej półki produkty najwyższych lotów. Natomiast co by nie mówić, pierwszy produkt Tesla Model S pokazała, że jest absolutnie kosmiczna. Zaraz po niej pojawił się model uterenowiony, taki suwowaty, trochę większy, trochę bardziej napompowany, bo już wtedy moda na suwy była absolutnie numerem jeden. Po niej model 3, którego czytamy jako E w tym anagramie sexy, i później model Y, czyli spuchnięta, znowu usuwiona trójka. Te wszystkie samochody Tesli sprawiły, że po pierwsze świat się w nich zakochał, bo nie dość, że były ekologiczne, ja nazywam, że to są samochody nie zeroemisyjne, tylko gdzie indziej emisyjne, bo emisje wygenerowane przez ich zasilanie pojawiają się w elektrowniach, a nie w rurze wydechowej. Natomiast te samochody stały się absolutnym hitem, były przez wiele, wiele lat nie tylko najlepiej sprzedającymi się samochodami elektrycznymi na rynku, ale były takie miesiące, że były samochodami w ogóle najlepiej sprzedającymi się na poszczególnych rynkach, szczególnie na tych rynkach, które zostały w całości wrzucone pod walec zielonego ładu, pod walec tej zielonej zmiany w sposobie zasilania ziemi. Dzisiaj Tesla ma poważne problemy. Mamy w tej chwili trzeci już kolejny kwartał, w którym jej wyniki są dużo gorsze niż w kwartałach roku poprzedniego. Natomiast nadal mamy do czynienia z firmą, która jest potężna i z produktem, który jest bardzo, bardzo popularny. W kwartale trzecim tego roku sprzedało się na świecie 439 600 modeli Tesli. To jest 5% spadek w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast prawda jest taka, że nadal Tesla jest numerem jeden, jeśli chodzi o producentów samochodów elektrycznych. Jeśli oni mają problemy zarówno ze swoim absolutnie nietrafionym modelem Cybertruck, który przez chwilę był tylko szałem, przez chwilę był atrakcją, w tej chwili jest modelem pomijanym, unikanym przez masę ludzi, to nawet te modele najbardziej popularne, jak model Y czy model 3, dzisiaj zaliczają problemy, dają się sprzedawać tylko dzięki specjalnym dopłatom, dzięki programom finansowania, leasingu itd., itd. Cała branża samochodów elektrycznych dostała potężnie po plecach i dzisiaj de facto mamy do czynienia z sytuacją, w której świat troszeczkę wstaje z kolan, troszeczkę podnosi się po tym potrąceniu przez walec zielonych, pseudoekologicznych pojazdów i zaczyna przeglądać na oczy. Ludzie zrozumieli, że technologie, o których tutaj mówimy, te technologie zielone, mają rację bytu tylko wtedy, jeśli są dofinansowane potężnymi pieniędzmi z kas państwowych, potężnymi pieniędzmi, które niestety nigdy nie zarobią na siebie. Jeśli patrzymy dzisiaj na cały rynek światowy samochodów elektrycznych, on jest w potężnych problemach. Nawet na rynku chińskim mamy spadki sprzedaży tych aut elektrycznych, mimo tego, że tam one są wielokrotnie tańsze. Natomiast co byśmy nie mówili, 440 tysięcy produktów sprzedanych w jednym kwartale to nadal jest wynik bardzo dobry. Choć ja nie ukrywam, jak widzę notowania Tesli jako firmy, to ciężki szlak nie trafia, bo to są cyfry, które pokazują, że świat zwariował nie tylko na poziomie tego wyboru źródeł zasilania w energię, ale również na poziomie rynków finansowych. Bo jeżeli firma taka jak Tesla, sprzedająca bardzo wąską gamę produktów do najbogatszych ludzi na świecie, jest wyceniana wyżej niż Toyota, która zasila wszystkie sektory rynku, od najdroższych samochodów sportowych, takich jak Lexus LFA, po najtańsze auta, którymi jeździ Afryka i cała Azja, to znaczy, że świat finansów zwariował tak samo mocno jak wszystkie inne. Kolejny rynek, kolejna technologia, kolejny pomysł na to, żeby nasz świat oglądać zupełnie inaczej w porównaniu ze światem naszych rodziców, dziadków czy pradziadków, to 27 lat, od których czasu liczymy wiek firmy Google. Google jest nie tylko właścicielem najbardziej popularnej wyszukiwarki na świecie, ale jest również właścicielem serwisu YouTube, na którym rozmawiamy. To właśnie Google, a tak naprawdę firma Alphabet, która jest w tej chwili jego właścicielem, jest absolutnym dominatorem, jeśli chodzi o dostęp do usług cyfrowych. Kontroluje dzisiaj tak wiele tematów od YouTube'a i właśnie wyszukiwarek Google'a, dysku Google'a, pakietów biurowych itd., że można powiedzieć jasno, że jest jedną z tych kilku firm, które trzymają w swoich rękach ponad 75% całego światowego internetu. Bez Google'a, bez tych usług nie da się zrobić nic w świecie cyfrowym, nie da się zrobić absolutnie nic, jeśli chodzi o zdobywanie takiej szerokiej popularności. Jeśli ja czasami czytam Wasze komentarze, panie Radku, niech pan publikuje na Rumble, niech pan publikuje na BitChute, na Odyssey, na jakichś innych jeszcze serwisach wideo, niech pan ma w nosie tego YouTube'a, odpowiem, ja już tam od dawna jestem. Jak wpiszecie Radek Pogoda albo Pogodne Shorty, to znajdziecie moje filmy nie tylko na Rumble, BitChute, Odyssey, czy nawet na polskim Banbaju, tyle tylko, że was tam nie ma. Was tam nie ma, bo kombinacja Android, iPhone i YouTube jest tak dominująca, że dla zwykłych twórców internetowych takich jak ja i dla zwykłych usług internetowych, takie jakie sprzedaję wielu moich klientów, nie ma innej ścieżki niż bycie dobrze pozycjonowanym w Google, niż bycie widocznym na YouTubie, niż produkowanie choćby aplikacji czy rozwiązań na również należące do Google'a telefony z Androidem, czy system Android, który jest na różnych telefonach montowany. Żyjemy w świecie, w którym ogromna różnorodność produktów, ogromna różnorodność twórców jest skupiana przez dostawców serwisów, przez dostawców usług, którzy trzymają ich w pełni, zarówno tu na górze, jeśli są niegrzeczni, oraz tam na dole, czego wy zwykle nie widzicie, za to miętkie i wrażliwe, aby nie fikali nóżkami, aby nie zachowywali się w sposób niegrzeczny, nieuprzejmy, niezgodny z tym, czego chcą te platformy cyfrowe, kiedy chcą, czego chcą ci nowi monopoliści czy duopoliści danego rynku. Firmą bardzo podobną w charakterze, choć nie w Polsce, jest tutaj Amazon. Amazon też nie jest starą firmą, bo ma zaledwie 31 lat. Firma ta została założona przez Bezosa jako produkt do sprzedaży książek. Książki mają tą bowiem zaletę, że są produktem bardzo podobnym do siebie. Oczywiście wychodząc poza kadr mogę sięgnąć na jedną czy drugą moją półkę z książkami tu w studio i pokazać Wam książki, które mają bardzo różne wielkości, ale generalnie z punktu widzenia firmy, która próbuje wchodzić na rynek, która próbuje budować swoją ofertę, książka to książka i nie ma co robić zagadnienia z tego, że jedna jest mała i cienka, a druga ogromna i gruba, jedna ma wiele tomów, a druga jest pojedynczym wydawnictwem, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo podobny produkt, jeden do drugiego, różniący się tylko wymiarami, masą i tak dalej, ale książka ma bardzo wiele wspólnych elementów, na przykład to, że nie lubi wilgoci, to, że nie jest towarem pierwszej potrzeby, to, że jest towarem często modnym, którego potrzeba zakupu występuje tylko przez krótką chwilę. Dlatego właśnie na książki zdecydowali się ludzie zakładający Amazona i od nich zaczął się sukces tej firmy. Dzisiaj po latach, po tych 31 latach, Amazon jest absolutnym dominatorem w sektorze sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży z dostawą do domu. Oczywiście pomogły w tym bardzo mocno lata Dawida XIX, kiedy, no i tu ciekawostka, normalne biznesy pozamykano, a Amazonowi pozwolono działać, mimo tego, że w magazynach Amazona, mimo tego, że w dostawach ten Amazon tak samo narażał na zakażenie, ponoć tą najgroźniejszą chorobą świata, jak każdy inny typ biznesu. Dziwnym trafem te dwa lata z ogonkiem, kiedy rządzono nami za pomocą przepisów Dawidowych, to były lata, w których niektóre biznesy kolosalnie się rozwinęły, na przykład Google, na przykład Amazon, a inne, te małe, najczęściej prywatne, najczęściej lokalne, należące tylko do jednego właściciela w jednym kraju, dostały potężnie po plecach i podupadły albo zniknęły zupełnie, robiąc miejsce dla większej ilości biznesu Amazona, Google'a, Facebooka i paru innych firm, które trzymają praktycznie cały świat za gardło i dzisiaj wyciskają z niego ostatnie poty, ostatnie grosze, tak aby ich własna pozycja była niezagrożona. My Amazona tu w Polsce znamy głównie z tego, że korzystamy z platformy Amazon Prime. Dla nas Prime to jest głównie właśnie platforma telewizyjna, pokazująca filmy, pokazująca seriale i tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na świat zachodu, to tam Amazon Prime stał się de facto dla wielu osób głównym źródłem wszelkich zakupów. Od produktów spożywczych, przez ciuchy, przez elektronikę, przez gadżety itd., itd. Wszędzie na świecie, gdzie Prime funkcjonuje tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w tych największych rynkach typu Wielka Brytania, ludzie zamawiają na Amazonie produkty szybciej i kupują i dostają je szybciej niż z lokalnego marketu. Nie chce im się wychodzić, a w bardzo wielu krajach Amazon Prime działa tak sprawnie, że tego samego dnia macie dostarczony do domu produkt, po który normalnie musielibyście jechać kilka kilometrów czy kilkanaście kilometrów do dużego marketu. Co więcej, nie mając gwarancji, że w tym dużym markecie ten produkt kupicie. To jest zresztą jeden z zarzutów, który stawiam ludziom, którzy mówią o tym, że dlaczego zwykłe sklepy nie mogą mieć sukcesu, dlaczego Amazon jest taki niedobry. Powiedziałem to lata temu, powtarzam to wiele razy przy różnego rodzaju tego typu rozmowach z ludźmi z biznesu handlowego. Jeśli byście dali mi możliwość podglądnięcia przez mój tablet, przez mój telefon i potwierdzenia, że wasz że produkt, którego szukam, jest w waszym sklepie i mogę go sobie zarezerwować, to ja wolę pojechać po niego, odebrać go i mieć go za godzinę, niż czekać kilka dni, a w przypadku Polski na dostawę, czy nawet kilka godzin w przypadku krajów takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, na dostawę z Amazon. Amazon to jednak nie tylko problemy dużych sklepów detalicznych, małych sklepów detalicznych, to również problemy tych, którzy, no, i tu jest ironia, którzy na Amazonie sprzedają. Amazon ma kilka takich projektów czy produktów, nazwijmy, albo właściwie cech swojej platformy, jak na przykład Buybox, że jeżeli nie jesteście tym produktem najtańszym, dającym klientowi najlepsze warunki dostawy, gwarancji itd., to nigdy nie będziecie w stanie swojego produktu na Amazonie sprzedawać w dużych ilościach. Zawsze największe ilości sprzedaży w waszej kategorii, w waszym produkcie, jeśli sprzedajecie to samo co inni, będzie miał ten, kto da najniższą cenę, najdłuższą gwarancję, najszybszy czas dostawy albo dorzuci jeszcze jakieś gratisy itd. To są wszystko rzeczy punktowane przez system Amazon i jeżeli chcecie kupić na przykład końcówki do swojej elektrycznej szczoteczki do zębów, to będziecie w porównaniu z 60, 70 czy 1000 innych dostawców porównywani na wielu różnych poziomach. Wygrywa wtedy tylko jeden. Niestety bardzo często ten tylko jeden to jest ktoś, kto ma pozycję dominującą. Mamy więc po Google, również tu w Amazonie, sytuację, że nie tylko sam Amazon jest prawie monopolistą, ale tym prawie monopolistą może być ktoś, kto na tym Amazonie sprytnie, sprawnie i za psie pieniądze sprzedaje. Oczywiście Amazon nie jest jedynym marketplacem, jedynym miejscem w sieci, gdzie można kupić bardzo różne produkty, bo oczywiście tu w Polsce najlepiej znamy dwa inne, Allegro, to polskie rozwiązanie, i na przykład używanego bardzo, bardzo popularnego w Niemczech eBaya. Natomiast oprócz tych serwisów, na których można kupić praktycznie wszystko, mamy też wiele projektów, które zajmują się poszczególnymi grupami towarów albo poszczególnym typem użytkownika, typem potrzeby zakupowej. No tu chyba takie najbardziej znane przykłady to Wayfair, czyli rozwiązanie przypominające Amazona, ale skupiające się tylko na meblach, na wyposażeniu domu, na elementach, które w takim systemie czy w takich typach produktów się specjalizują. No, oczywiście świetnym przykładem są też różnego rodzaju portale motoryzacyjne. U nas jest to Otomoto, w Niemczech jest to Mobile.de i parę innych serwisów. We Francji, w Belgii i tak dalej są to również serwisy francuskojęzyczne. Tutaj, mimo że Amazon jest numerem jeden, eBay jest bardzo często numerem dwa, jeśli chodzi w ogóle o sprzedaż internetową, to akurat samochody kupuje się chętniej i częściej z tych portali specjalistycznych. One po prostu lepiej się do tego nadają. Jak widzicie, tych technologii, które nas otaczają, tych tematów technicznych, technologicznych, które nas otaczają, jest całkiem dużo. Ja mam ich dla Was jeszcze kilka, ale zostawimy je sobie na kolejną rozmowę. Pogadamy o tym, czym był Walkman. Dla wielu z Was będzie to wycieczka w historię, dla Waszych dzieci pewnie sięgnięcie w prehistorię, w coś, czego nie znają albo nie widziały nigdzie poza starymi filmami. Ale porozmawiamy też o rzeczach, które mamy od kilkudziesięciu już lat w swoim zasięgu, do swojej dyspozycji, ale o rzeczach, które chcą nam zabrać. Choćby takich jak możliwość podróży samolotem czy korzystanie z naszych samochodów. Ja już wsiadam w mój samochód, jadę do domu, żeby ten film zmontować i posiedzieć trochę z rodziną, a Was zapraszam na kolejną rozmowę na temat technologii, które nas otaczają. Technologii, które traktujemy jak coś codziennego, coś zwyczajnego, a tak naprawdę technologii, które są z nami stosunkowo niedługo, bo od niedługiego czasu używamy ich na co dzień. Radek Pogoda, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne pogodne shorty. Cześć!